Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzisiaj w cyklu Mówi Nauka będziemy rozmawiać trochę o przyszłości produkcji żywności, o tym, jak nowoczesne technologie są przyjazne dla środowiska i dla człowieka, co dla nas robią i z jaką propozycją nauka skłania się ku nam. I dzisiaj w naszym studiu profesor Artur Bartkowiak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzień dobry. Chciałabym zacząć od takiego pojęcia jak żywność projektowana. Wszystkim nam może się wydawać to dość ciekawe i dosyć enigmatyczne pojęcie. No właśnie, jakie są te nowe trendy w produkcji żywności? Czym jest ta żywność projektowana, o której teraz dosyć szeroko zaczyna się mówić?
Ten termin w zasadzie już powstał ponad 10 lat temu, kiedy okazało się, że osoby, które po pierwsze w różnym wieku, ale również różnego rodzaju predyspozycjami zdrowotnymi, potrzebują różnych produktów spożywczych, w sensie różne są wymagania co do sposobu odżywiania. Należy mieć świadomość, że nasza zdrowotność zależy przede wszystkim od tego, nie tylko gdzie żyjemy, jak żyjemy, ale również co jemy, to znaczy jakie substancje bioaktywne, takie jak witaminy oczywiście, które są znane, ale są szereg innych substancji występujących w żywności, które są niezbędne do tego, abyśmy prawidłowo funkcjonowali.
Jeżeli mówimy o takiej żywności projektowanej, to pewnie wielu z nas zapala się lampka i zastanawia się, czy taka żywność jest zdrowa, czy jest ona naturalna i zdrowa dla naszego organizmu.
Wszystko zależy od tego, co rozumiemy przez słowo projektowanie. Czy rozumiemy to tak, jak było to chyba w komedii Louis de Funès, w którym skrzydełko czynuszka, gdzie pokazywano chyba w latach 70., jak może wyglądać końcu wieku, a tak naprawdę na początku kolejnego wieku, fabryka żywności, i raczej o tego rodzaju, powiedzmy, w krzywym zwierciadle pokazywanym sposobie produkcji sztucznych kurczaków i jakichś innych produktów tutaj oczywiście w żaden sposób nie mówimy. Mówimy o produktach, które muszą spełniać podstawowe kryterium. One muszą być bezpieczne dla konsumenta. Więc wszystkie te produkty muszą spełniać określone przepisy związane z właściwym składem, bezpieczeństwem i właściwościami. Więc raczej mówiąc o tych produktach, one muszą i powinny być bezpieczne.
Wśród takich osób, dla których jest projektowana taka żywność, to sportowcy, osoby chore na coś, dla kobiet w ciąży. Ale czy ta żywność jest dostępna dla nas we wszystkich sklepach? Czy możemy z niej w taki prosty sposób korzystać?
To są gotowe produkty i tutaj mówimy faktycznie już o produktach, które zawierają informacje, dla kogo są dedykowane. Na pewno wszelkiego rodzaju nutradrinki, które są przygotowywane dla sportowców, dla osób, które muszą się regenerować po określonym wysiłku fizycznym, albo dla osób, które na przykład w trakcie są leczenia lub po procesie leczenia wymagają specjalnej diety, no to są specjalistyczne już produkty żywnościowe lub produkty, które możemy kupić coraz częściej w sklepach.
Teraz słów kilka myślę, że poświęcimy dodatkom funkcjonalnym, bo o żywności projektowanej już trochę powiedzieliśmy. No właśnie, nowe technologie i techniki produkcji takich dodatków funkcjonalnych do żywności. Jakie mamy tutaj takie dodatki? Co moglibyśmy wymienić, co pewnie gdzieś tam nam wszystkim jest bliskie, a nie do końca wiemy, co w tym pojęciu może się mieścić?
Ja sądzę, że należy najpierw wskazać dwie grupy, bo to bardzo często są rzeczy mylone. Mamy dodatki funkcjonalne do żywności i to bardzo często są te rzeczy, które są opisywane jako E. I teraz E, jeżeli mamy jakiś produkt, który znajduje się na etykiecie, jest zapisany jako E, dla większości osób, bo niestety to jest też ten przekaz, który pojawia się medialnie w różnego rodzaju informacjach, że wszystko to, co E, to jest złe. Ja chciałbym uzmysłowić, że wiele produktów E, które się znajdują, to są produkty, które są naturalne. Na przykład skrobia jest też produktem opisywanym jako E, ale są dodatki do żywności funkcjonalnej, czyli żywność funkcjonalna wtedy jest. Ta żywność funkcjonalna to nie jest żywność, która powstaje w wyniku doboru dodatków funkcjonalnych, tylko specjalnych dodatków, które powodują to, że ta żywność staje się funkcjonalna. I o tej funkcjonalności tutaj mówimy właśnie, że ma określone zawartość substancji bioaktywnych czy odżywczych i szereg produktów, które w sposób naturalny dostarczamy, na przykład ryby, no ale jest wiele osób, które nie lubią tranu, nie lubią ryb, więc możemy ten tran przeprowadzać w formę proszku poprzez procesy mikrokapsułkowania, tak chroniąc go, żeby nie miał tych niekorzystnych walorów smakowych czy zapachowych, a w dalszym ciągu będzie wtedy mógł być dodawany do szeregu produktów spożywczych.
Tutaj na moment się zatrzymamy, bo za chwilę opowiemy więcej o przykładach dodatków do żywności funkcjonalnej, które udało się tworzyć na Zachodnim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Dzisiaj pan profesor Artur Bartkowiak w naszym studiu i za moment wracamy. Mówi nauka, tak nazywa się ten cykl. Dzisiaj pan profesor Bartkowiak z nami. Rozmawiamy o przykładach dodatków do żywności funkcjonalnej i pytamy w tym momencie pana profesora o konkretne produkty, które udało się właśnie na państwa uniwersytecie stworzyć.
Kilka lat temu realizowaliśmy tutaj wspólnie taki duży projekt dotyczący właśnie otrzymywania takich dodatków do żywności funkcjonalnej w postaci proszku, w którym było jednocześnie zarówno tran, jak i probiotyczne bakterie, czyli te bakterie, które wspomagają nasz proces trawienia, w zasadzie wzbogacają naszą mikroflorę bakteryjną jelitową. I udało nam się stworzyć wtedy taki właśnie produkt. Zresztą powstały dwa patenty dotyczące takiego opracowanego produktu, takiego proszku, dwa w jednym, który w zasadzie wykazaliśmy, że możemy go stosować jako dodatek do cukierków, element powiedzmy tego wsadu, tak jak nie wiem, michaszki czy inne, gdzie możemy ten wsad w środku wzbogacić właśnie w taki proszek. Były próby otrzymywania produktów typu nawet bułki, czyli do mąki podczas wypieku czy do posypki dodawaliśmy właśnie ten nasz proszek. Nawet były próby otrzymywania z dobrym skutkiem pys, które były gotowane i też te zmiany podczas tego procesu, co ciekawe, również chroniły ten układ tego naszego proszku, tej otoczki, chronił również te labilne, czyli takie bardzo nietrwałe produkty, jak właśnie te nienasycone kwasy tłuszczowe, przed działaniem podwyższonej temperatury.
A co z najnowszymi rozwiązaniami nauki, jeżeli chodzi o produkcję żywności w obliczu, no właśnie, stale rosnącej liczby ludności? Czy tutaj żywność projektowana, te dodatki funkcjonalne, czy w jaki sposób gdzieś tam dokładają swoje 3 grosze do rozwiązania tego problemu?
Mamy w tej chwili ogromną, to już nie jest trend, to jest tak naprawdę jest duża grupa osób, które ogranicza, czy wręcz nawet eliminuje czasami ze swego jadłospisu pewne produkty, nazwijmy to około zwierzęce, więc pojawia się sytuacja, czym i w jaki sposób te osoby, jakie produkty powinny spożywać. Oczywiście można spożywać produkty, które są wysokobiałkowe. Tutaj od razu chciałbym zwrócić uwagę, bo to często gdzieś umyka nam. Jako ludzie jesteśmy przede wszystkim oparci na białku. Tak, nasze ciało to jest w głównej mierze w tej części organicznej, to jest białko. Więc w produktach żywnościowych w sposób naturalny powinniśmy dostarczać dużej ilości białek, przede wszystkim wzbogaconych czy zawierających tak zwane aminokwasy egzogenne. To są takie aminokwasy, które znowuż my nie potrafimy ich syntetyzować, one muszą być dostarczone z żywnością. No i z jednej strony powinniśmy wiedzieć, co jemy, czyli niektóre te białka, które występują w roślinach, zawierają cały arsenał, oczywiście tych 20 aminokwasów najważniejszych. Ważne jest, ile tych aminokwasów, oczywiście w jakich proporcjach jest spożywanych. Druga sprawa to jest stworzenie takich produktów, które bardzo często imitują tak naprawdę, choćby nawet mięso. No już mamy wegeburgery, mamy różnego rodzaju przykłady tworzenia jajecznicy, która jest tak naprawdę nie na jajkach, tylko na układach roślinnych w oparciu o pewnego rodzaju ekstrakty, hydrokoloidy z wodorostów, które nie tylko mają podobny skład z punktu widzenia chemicznego, jeżeli chodzi o właśnie te białka, ale również bardzo podobnie się zachowują, bardzo podobnie w procesie tworzenia na przykład jajecznicy czy jakiegoś innego produktu, tutaj mówię cały czas o tych jajkach, czy wręcz nawet w bardzo podobny sposób oczywiście smakują. My w tej chwili tutaj w naszym centrum od kilku lat prowadzimy już pracę nad wykorzystaniem makuchów. To są odpady powstające w procesie tłoczenia olejów. Tak, może być makuch na przykład lniany, rzepakowy, może być słonecznikowy i wiele innych nasion najczęściej, które są poddawane procesowi tłoczenia. Okazuje się, że w tym makuchu mamy szereg bardzo ciekawych substancji. W makuchu na przykład lnianym występuje bardzo duża zawartość białek i udało nam się stworzyć różnego rodzaju alternatywne rozwiązania właśnie na podstawie produktu odpadowego, takich jak jogurty, powiedzmy coś w rodzaju mleka, lody, czyli istnieje możliwość dzisiaj stworzenia praktycznie każdego produktu, nawet tego zwierzęcego, z zastosowaniem jako surowców na przykład roślin lub innych organizmów.
Mówi nauka.
Naszym gościem dzisiaj był pan profesor Artur Bartkowiak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. My natomiast tematu nowych źródeł białka jeszcze nie zamykamy, bo za chwilę sprawdzimy, co słychać w Instytucie Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, gdzie również trwają badania nad nowymi źródłami białka.
Mówi nauka.
Nowe źródła białka, czyli coś, o czym już zaczęliśmy mówić. W skrócie, każdy nowy produkt spożywczy, przede wszystkim roślinny, który wprowadzamy do swojej diety i dostarcza nam on białka. Mogą być to fasole, ciecierzyce, soczewice. Naukowcy badają w tym momencie tysiące roślin przechowywanych w bankach genów, aby znaleźć te z największym potencjałem. I oto jak wyglądają badania nad nowymi źródłami białek, jak naukowcy wydobywają ten potencjał roślin na światło dzienne, pytała Zuza Iłęda, dr Katarzyna Susek z Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu.
Ten potencjał to przede wszystkim na poziomie fenotypu i genotypu, czyli w naszych badaniach chcemy poznać a ten potencjał jest badany w kontekście uprawy, bo koniec końców roślina musi być zjedzona, a rolnik czy hodowca chce też z niego, z uprawy tej rośliny mieć zysk ekonomiczny, a użytkownik, zwykły obywatel, chce po prostu smacznie zjeść, smacznie i zdrowo. Więc my, z tego, że jest bardzo wiele zasobów genetycznych, czyli można powiedzieć linii danych roślin, których nie wiemy, one są przechowywane w bankach genów i właściwie wiemy, że są, ale nie wiemy co. Dlatego badamy głównie przez sekwencjonowanie genomów tych roślin, ale także przez obserwację fenotypową. Przez fenotypowanie też rozumiemy analizę profilów metabolomicznych. Chcemy wiedzieć po prostu, co ta roślina ma, ile ma białka w nasionach, jeśli już jesteśmy w tym temacie, bo badamy różne inne też cechy. Jaki jest skład aminokwasowy. Od strony genomicznej z kolei chcemy wiedzieć, jak ta roślina rośnie, czy ma długi okres wegetacji, jak plonuje, jaka jest jakość tego plonu, więc poznajemy ten potencjał poprzez techniki przede wszystkim genotypowania i fenotypowania.
Czyli tak naprawdę nie ma to zbyt wiele związku z ingerowaniem w gen tej rośliny. Wy po prostu badacie, jaki on jest, a nie modyfikujecie go.
Dokładnie tak, absolutnie. I to jest nasza praca, że po prostu chcemy przebadać tysiące roślin. Tutaj my mówimy w naukowym, właściwie to są linie lub odmiany uprawne albo uprawy lokalne. Chcemy wiedzieć, dana linia się od czym się charakteryzuje. Następnie wybrać z nich linie, które dają najszerszy wachlarz cech i następnie hodowcy wybiorą sobie te linie i je skrzyżują i powstaje nowa odmiana o danych parametrach. Te skrzyżowania czy prace hodowlane opierają się na naturalnych, można powiedzieć, technikach. To nie jest absolutnie modyfikacja w kontekście GMO, chociaż ja to oczywiście nie mam nic przeciwko modyfikacjach GMO, ale w naszych pracach skupiamy się na selekcji odpowiedniego materiału genetycznego do programów hodowlanych. I taki jest też trend w ogóle w Unii Europejskiej, gdzie obecnie, kilka dni temu został zakończony konkurs, którego celem jest opracowanie nowoczesnych metod hodowlanych, ale nie opartych na modyfikacjach genetycznych, także w kontekście GMO. Także absolutnie to nowe, wracając do naszej rozmowy, nie jest modyfikowane, ingerując tak, można powiedzieć w cudzysłowie, in vitro w roślinę, tylko poprzez odpowiednią selekcję, trochę jak Karol Darwin robi, odpowiednią selekcję materiału, a następnie opracowanie nowych odmian w procesach hodowlanych. Każda roślina ma swój potencjał. Okej, jest wysoka zawartość białka, ale ja jeszcze bym chciała na przykład zjeść więcej sobie tłuszczu albo mieć więcej błonnika w nasionach, bo rośliny strączkowe to nie jest tylko białko, to też jest błonnik, to też jest źródło żelaza, inne są składniki. To jest tak dla każdego coś innego.
Czy myślisz, że za kilkanaście, kilkadziesiąt lat albo w ogóle za ile te strączki, te nasiona, te rośliny, o których teraz rozmawiamy, będą zupełnie łatwo dostępne w sklepach, że będą takim regularnym źródłem białka w diecie Europejczyka. No skupmy się na przykład na Europie, myślę, że będzie prościej.
Zgodnie z trendem czy przewidaniami Unii Europejskiej, naukowcy powinni do roku 2030 dostarczyć nowych źródła białka, zmierzyć się z zapotrzebowaniem ludzi na białko, więc ja mam nadzieję, że do tego roku naukowcy, taka społeczność, nie tylko naukowa, ale też i rolników, i użytkowników, obywateli, będzie na tyle silna, że po prostu do tego czasu ta dostępność do roślin strączkowych i do różnorodności będzie wysoka, bo to o to chodzi, żebyśmy jedli dobrze, zdrowo i smacznie.
Mówi Nauka.
W tym odcinku Mówi Nauka to już wszystko. Przyszłość produkcji żywności, czyli to, co zmienia się na naszych oczach i talerzach. Mam nadzieję, że te karty już odsłoniliśmy. Kolejny odcinek już za tydzień. Zuza Łapińska, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.